Lekcja przebaczenia. Jakże mocno wciąż wybrzmiewają te słowa: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus modli się za nas, za mnie i za Ciebie, prosi o przebaczenie i usprawiedliwia winę naszą nieświadomością. Gdyby tajemnicę pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały, komentuje to niejako święty Paweł, bo rzeczywiście, gdybyśmy w pełni zdawali sobie sprawę, co się dzieje w nas i wokół nas, gdybyśmy w pełni byli świadomi toczącej się o nasze życie wojny Boga z demonami, nie ukrzyżowalibyśmy Pana chwały. Ale ten bój o nasze dusze pozostaje przed nami w zasadniczej części zakryty. Widzimy tylko jego ślady, jakby wierzchołek góry lodowej. Dlaczego? Dlaczego Bóg zakrywa przed nami tajemnicę naszej nieprawości? Może dlatego, byśmy nie umarli z przerażenia i wstydu? A może zakrywa przed nami najgłębszą naturę grzechu, byśmy uwierzyli, że możemy być kochani? Gdybyśmy zobaczyli całe bezeceństwo naszej nieprawości, nie bylibyśmy w stanie, pokrzywieni w naszym sposobie myślenia, gdzie na każde dobro trzeba sobie zasłużyć, uwierzyć, że takich zdeprawowanych i złych może kochać ktoś, kto jest dobrem, prawdą i miłością. Ponieważ jednak nie postrzegamy siebie jako złych, w każdym razie nie do końca, spodziewamy się, że dobry Bóg będzie nas kochał. Sądzimy, że powinien nas kochać, bo przecież na to zasługujemy. Liczymy na Jego przebaczenie, bo przecież nie jesteśmy tacy źli. Jesteśmy źli. Jesteśmy pokoleniem z natury zasługującym na Boży gniew. Nie widzimy tego, nie rozumiemy powagi grzechu polegającego na tym, że nie kochamy Boga ponad wszystko. Ale paradoksalnie to właśnie jest nasza szansa. Ów mankament, nasze ograniczenia i brak pełnej świadomości, czym jest zło i grzech, jest naszą szansą na zbawienie, której uchwycił się Jezus, błagając Ojca na krzyżu o darowanie nam naszych nieprawości. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wszechogarniająca miłość Ojca nieustannie wybiega ku marnotrawnym synom, daruje im długi, przebacza winy, nieustannie czeka, by ogarnąć ich troską i miłosierdziem. A synowie i ci, którzy odeszli daleko i ci, którzy przekonani o własnej doskonałości stoją przy Ojcu, nie dostrzegają miłości. Żaden z nich. Jak w przypowieści. Pierwszy pochował ojca za życia i zabrał spadek, który rzekomo mu się należał. Drugi, choć tego nie zrobił, w sercu pozazdrościł bratu odwagi. Młodszy wrócił do domu, wiedziony raczej głodem niż miłością i skruchą, by zostać najemnikiem u ojca. Starszy całe swoje życie był przy ojcu i pracował. Jak najemnik, nie odnajdując się do końca w roli syna. A ojciec, nie oglądając się na zatwardziałość serc jednego i drugiego, naiwny i piękny w swojej miłości, kocha ich łagodnie i bez granic, co nie znaczy, że bez wymagań, choć w przypowieści nie ma o nich mowy. Jezus opowiada tę przypowieść tym, którzy przyjęli postawę starszego z braci, by dać im szansę na przemianę serca. Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną, i wszystko moje do Ciebie należy. Ten drugi to nie tylko mój syn, to także Twój brat. Oto wrócił do mnie, przyjmij go i sam nie odchodź. Zawsze byłeś ze mną, to pozostań ze mną i dziś, w dniu powrotu Twojego brata. Ojciec nie chce się z synami rozliczać jak z najemnikami. Nie będzie zatem wymierzał sprawiedliwości swemu zabójcy, ale go przyjmie i odzieje na nowo. Tak samo nie zgodzi się być zarządcą najemników, ale zaprosi ich na nowo do rodziny. Zatem, widząc jak żebrak przyjął odzienie i wszedł na ucztę, czy ty, który zawsze wytrwale pracowałeś na niwie pańskiej, również przyjmiesz słowo ojca, zrzucisz odzienie najemnika i staniesz się jego synem? Oto ostateczna lekcja przebaczenia. Lekcja rozpoczęta znacznie wcześniej, nim Słowo zamieszkało między nami, trwająca praktycznie od stworzenia człowieka, poprzez patriarchów, sędziów i proroków, Bóg ukazywał swoją bezwarunkową miłość, a w ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Przemówił przebaczeniem właśnie. Trzeba to dobrze zrozumieć i zapamiętać. Pośród wielu wątków Jezusowego nauczania właśnie ten o przebaczeniu podejmowany jest szczególnie często, wyraźnie i dobitnie. Co więcej, jeśli w ogóle jest jakiś warunek uczestnictwa w zbawieniu udzielonym przez Boga, to jest nim właśnie przyjęcie nauczania o przebaczeniu, przyjęcie w całości i do końca. A to oznacza podjęcie zobowiązania, by samemu przebaczać tak, jak On przebacza krzywdzicielom, oprawcom i wrogom. Niektórym się wydaje, że skoro byli u spowiedzi i dostali rozgrzeszenie, to sprawa jest zamknięta. Biorą to rozgrzeszenie jak coś, co im się po prostu należy i wracają do codzienności. A tymczasem, jakkolwiek dług został darowany i sprawa została zamknięta, akt łaski przyniósł też zobowiązanie, by przekazać dalej otrzymane przebaczenie, darując winy tym, którzy nas poranili, skrzywdzili czy znieważyli. I prawdę mówiąc, nie ma znaczenia, jak wielkie rany nam zadano, bo i tak przebaczenia, do jakiego jesteśmy wezwani, nie da się porównać z ogromem łaski, która została nam podarowana. A może nawet paradoksalnie, im większej krzywdy doświadczyliśmy, tym silniejsze i bardziej naglące jest wezwanie, by winowajcom przebaczyć. Każdy z nas ma swojego oskarżyciela, który domaga się przed Trybunałem Sprawiedliwości naszej krwi. Boże przebaczenie usuwa to oskarżenie. Jednocześnie jednak wzywa, byśmy sami przestali oskarżać innych, domagając się w imię sprawiedliwości skazania winowajców. To jest istota przebaczenia. Przestać oskarżać. Co ciekawe, Jezus wraca do kwestii przebaczenia także przy okazji wprowadzenia apostołów w modlitwę Ojcze Nasz i wprost mówi, że Ojciec nie przebaczy nam naszych przewinień, jeśli każdy z nas z serca nie przebaczy swemu bratu. Świat nie rozumie zobowiązania do miłości nieprzyjaciół i nie akceptuje sytuacji, w której krzywdzony nie broni się przed krzywdzicielem. Przeciwnie, przebacza mu i go usprawiedliwia. To według logiki świata nie jest normalne. Oczywiście w miłości nieprzyjaciół, przyjaciół zresztą również, nie chodzi o to, by chwalić i przyzwalać na krzywdę i niesprawiedliwość, ale o to, by odrzucając grzech, nie odrzucić człowieka, który go popełnia. Tego błądzącego i uwikłanego w czynione przez siebie zło grzesznika Bóg kocha do szaleństwa. Przebaczam mu. Jakże trudno mi przyjąć, że to mu odnosi się również do mnie, że Bóg mówiąc o przebaczeniu grzesznikowi mówi także o przebaczeniu mnie. Jednocześnie zobowiązując mnie, bym i ja przebaczał innym, takim jak ja. Bóg domaga się ode mnie życia według standardów Boga. Domaga się boskiej doskonałości. Bądźcie więc i wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Wzywa Jezus swoich uczniów. Przecież wie, jacy jesteśmy, słabi, grzeszni, połamani, uwikłani we własne i cudze grzechy. Nawet jeśli sami w tę grzeszność nie do końca wierzymy, nie do końca ją dostrzegamy, dlaczego stawia nas wobec zobowiązań, których nie jesteśmy w stanie wypełnić? Mam wrażenie, że On chce, byśmy wobec tego wezwania stanęli zupełnie bezradni, byśmy w tej bezradności zwrócili się do Niego, i na nim całkowicie się oparli. Zawierzyli mu w pełni i do końca. Jezu, Ty się tym zajmij. On sam chce w nas kochać. On sam chce w nas działać. Chce w nas przebaczać mocą swojego ducha, przemieniając nas i upodabniając do siebie. Wbrew naszym zwyczajom nie czyni tego jednak poprzez odsłanianie ciemności, ale zanurzając nas w swoim świetle. On wie, że rzecz jest nie tyle w zrozumieniu Mysterium Iniquitatis, ile w uczestnictwie w Mysterium Caritatis. Zamiast zatem rozliczać nas z popełnionego zła, wprowadza w praktykę przebaczenia, miłości niezasłużonej, lecz ofiarowanej w darze, jako odpowiedź na zadaną krzywdę. Przebaczenie i błogosławieństwo jako odpowiedź na wyrządzoną krzywdę są w równym stopniu potrzebne skrzywdzonemu, co krzywdzicielowi. a może nawet bardziej temu, kto został poraniony. Pierwszy zostaje uwolniony od niszczących serce pokus gniewu, nienawiści, zemsty, które przybierają pozory sprawiedliwości, lecz ostatecznie doprowadzają do upodobnienia ofiary do kata. Drugi zostaje uwolniony od oskarżenia, a tym samym staje się podatnym na łaskę przemiany. W ten sposób obaj zostają uzdolnieni do przyjęcia Bożego przebaczenia i uczestnictwa w zbawieniu. Kluczowa w tym przedziwnym procesie przemiany jest jednak postawa tego, kto został skrzywdzony, jego decyzja o przebaczeniu. Wbrew opinii tych, którzy domagają się najpierw skruchy, a nawet zadośćuczynienia ofierze przez przestępcę, trzeba powiedzieć wyraźnie, że krzyż i Ewangelia pokazują, iż przemiana i nawrócenie krzywdziciela uzależnione są od zdjęcia ciężaru winy z jego barków przez tego, kogo poranił. Co więcej, nie chodzi o jakiś jednorazowy, nadzwyczajny akt łaski, ale o postawę miłości pochylającej się nad uwikłanym w grzech człowiekiem, który miotając się w ciemnościach rani innych i siebie. Jest w Ewangelii scena, kiedy Piotr przychodzi do Jezusa, przekonany, że zrozumiał tę lekcję Bożego miłosierdzia i pyta, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Przecież sam Jezus mówił, że jeśli brat twój zawini, upomnij go, jeśli żałuje, przebacz mu. Jeśli by 7 razy na dzień zawinił przeciw tobie i 7 razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, przebacz mu. Piotr rozumiał, że przebaczenie tylko wtedy jest prawdziwe, gdy miłość jest większa od grzechu. 7 razy przebaczyć to dużo. Bo wielokroć zdarzało mi się toczyć dyskusje z ludźmi, którzy mówili, że 3 razy to za dużo. Mówili, że przebaczyć 1 czy 2 razy to i tak bardzo wiele. Piotr mówił o 7-krotnym przebaczeniu, a Jezus? On mówi 77, a może 70 razy po 7. Ile razy mam przebaczyć? Ile razy to ja jako pierwszy mam wyciągnąć rękę do zgody? Ile razy to ja mam być odpowiedzialny za innych? Za każdym razem, gdy pada pytanie, ile razy, wyznaczamy miłości limity, jednocześnie fałszując ją i zatruwając. Tych granic nie może być. Inaczej bowiem deklaracja miłości staje się swoistym szantażem, stawiającym drugiego człowieka wobec takich czy innych warunków. Tymczasem miłość, o ile ma być prawdziwa, musi być bezwarunkowa. Kocham cię i już. Jeśli jednak do tego wyznania dołączony jest warunek, będę cię nadal kochać, jeśli nigdy więcej mnie nie zawiedziesz, to taka deklaracja raczej podetnie skrzydła miłości, niż zbliży ludzi do siebie. To prawda, że bezwarunkowość daru miłości może niektórych rozzuchwalić, zamiast pchnąć do większej wierności. Miłość może nie zostać przyjęta i wówczas dar przebaczenia będzie sprofanowany zuchwalstwem i pogardą. Może się okazać, że ktoś podepcze świętości, a jednak nawet jeśli do tego dochodzi, nawet jeśli ktoś kochać nie chce, to ja mogę kochać i kochać powinienem. Mogę przebaczyć bez wyliczania drugiemu, że to już ostatni raz. Mogę, bo Jezus mnie do tego uzdalnia. Uczy mnie nie tylko pokornego uznania mojej grzeszności, ale także czegoś znacznie większego. Miłości większej niż śmierć, do której uzdolnić może tylko moc Ducha Świętego.